Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk.
Witam Państwa w rozmowach nie tylko o politycznych, w których dziś będzie o pasjach, spełniających się marzeniach i o pięknie Ameryki. Izabela Goettel, absolwentka Wyższej Szkoły Reklamy, fotografka z wykształcenia, także technik hodowca koni. Od początku maja realizuje swój amerykański dream. Przyleciała z Polski i podróżuje. Podróżuje po USA i fotografuje. Trasa nie wiedzie jednak przez metropolię i odwiedza parki narodowe, przemierza szlaki. Była już w Utah, w Idaho, w Montanie. Powiecie, cóż w tym niezwykłego? Wielu z nas odwiedziło wiele amerykańskich parków narodowych, a jednak ten wyjazd to także szukanie mustangów. Udało się. Iza zrobiła zdjęcia zapierające dech w piersiach, obezwładniające pięknem. Państwa i moim gościem jest Izabela Goettel. Dzień dobry, Iza.
Dzień dobry wszystkim.
Powiedz, gdzie w tej chwili się znajdujemy w Ameryce?
Aktualnie jestem w Bozeman, w Montanie, od jakichś 3 godzin. Dzisiaj rano przejechałam z Idaho, przez 3 godziny jechałam, żeby tutaj dojechać. W międzyczasie jeszcze odwiedziłam muzeum, bo stwierdziłam, że jak już tutaj jestem, jeszcze mam chwilę czasu, żeby się zabukować w Airbnb, które mam wynajęte na najbliższe 2 tygodnie. Odwiedziłam muzeum, jak się okazało, które łączy się troszkę z moim dzieciństwem, czego się zupełnie nie spodziewałam, nawet nie sprawdzałam w ogóle, co tam jest. Zobaczyłam tylko, że jest wystawa o dinozaurach. Ja od małego dziecka zawsze chciałam zobaczyć jak najwięcej dinozaurów. To było straszną moją pasją. Oczywiście wszystkie programy przyrodnicze to były właśnie o dinozaurach. I był taki jeden, który miałam nawet nagrany na kasecie VHS. Z rodzicami kiedyś to nagrali i po prostu katowałam co chwila. Nazywał się Ballada o Wielkim Alu. To było o dinozaurze, bodajże był Allosaurus, który był dosyć fascynujący też dla archeologów, bo był bardzo mocno zmęczony przed życiem. Miał bardzo dużo uszkodzonych kości, więc to też wskazywało na to, że no, przeżył wiele bujek. Jak się okazało, co było dla mnie w ogóle ogromnym szokiem, kiedy przechodziłam właśnie przez to muzeum, zobaczyłam właśnie jego kości. Okazało się, że tam właśnie jest są kości tego Allosaurusa. Jest cała jego historia, także to było takie niesamowicie wzruszające, że kiedyś tam, jak 20 lat temu, jak byłam malutkim dzieckiem, oglądałam właśnie o nim, byłam zafascynowana i teraz mogłam po 20 latach zobaczyć na żywo faktycznie te kości całe i całą jego historię, także no niesamowite. Tylko kilka godzin, a już po prostu tyle zobaczyłam.
Ta wyprawa z Polski do Stanów Zjednoczonych jest zaplanowana na pełne 3 miesiące, tak?
Tak, na tyle pozwala mi wiza aktualnie ESTA. To jest tylko pełne 3 miesiące, także wylatuję pod koniec lipca. Jestem od początku maja. No i do tej pory już sporo kilometrów zrobiłam, naprawdę dużo. Zaczęłam właśnie w Las Vegas, przejechałam potem do Utah, Idaho, Montana. W planie jest jeszcze Wyoming, a skończę w stanie Waszyngton. Także.
Jak się szuka mustangów?
To trzeba mieć dużo szczęścia i dobre znajomości, nie ukrywam. Historia była taka, że jakiś miesiąc wcześniej moja bardzo dobra znajoma fotografka, z którą zresztą też podróżuję po Europie i razem fotografujemy różne konie, podesłała mi lokalizację. To były mustangi Onaki, niedaleko Salt Lake City. Jest to jedno z największych stad, które możemy zobaczyć w Utah. Kiedyś było ich 600, teraz niestety przez BLM i przez ograniczenia jest ich już tylko ledwo 200 i też tą liczbę chcą zredukować niestety. Więc ja tam jechałam tak naprawdę troszkę z taką myślą, że mogę ich nie znaleźć, bo to jest też tak, że to jest ogromna powierzchnia, na której one mogą sobie chodzić, gdzie tylko chcą. A też trzeba wiedzieć, że konie to są zwierzęta wędrujące. To nie jest tak, że one będą stać w jednym miejscu, tylko one przez te 16 godzin dziennie, one cały czas idą za jedzeniem. Jeżeli mają w pobliżu jakąś wodę, to oczywiście tam będą w miarę się trzymać, ale cały czas krążą w poszukiwaniu jedzenia. Więc jak jechałam do tej pierwszej lokalizacji, którą dostałam od właśnie mojej dobrej znajomej, Jechałam i tak patrzyłam, bo trzeba było po prostu się rozglądać, bo to jest tak, że to jest szutrowa droga, nic praktycznie wokół nie ma, nie ma żadnego zasięgu, nic kompletnie. A więc po prostu jechałam tylko i wyłącznie na mapie i miałam nadzieję, że może je znajdę. Najpierw oczywiście widziałam krowy, czyli główny powód, dla którego liczebność mustangów ciągle spada w Stanach Zjednoczonych. No i miałam takie poczucie, że jeżeli tutaj są krowy, to raczej na pewno nie będzie koni.
Ale poczekaj, poczekaj, co to znaczy? Bo wytłumacz nam laikom, jak się ma... Jak się mają krowy do zmniejszającej się populacji mustangów?
No niestety Stany Zjednoczone to jest kraj mięsny. Te wszystkie krowy niedługo staną się burgerem. I dopóki jest bardzo duże zapotrzebowanie na mięso, ziemie takie ogólnodostępne będą udostępniane właśnie rancherom, którzy chcą po prostu tam wypasać swoje krowy. I to jest czysty biznes, to są pieniądze. Nic innego nie chodzi tak naprawdę. Więc co z tego, że konie, mustangi są w jakimś stopniu taką spuścizną tego kraju. Ich to nie obchodzi. Bardziej chodzi o tu i teraz, o pieniądze, które mogą z tego powodu uzyskać. No jest to bardzo smutne, ale niestety taka jest prawda. Niedawno też powstał w ogóle film dokumentalny, który bodajże można obejrzeć na Amazon Prime, właśnie o mustangach i o tym, jak grupa ludzi stara się je ratować. Z różnym skutkiem są oczywiście różne zbiorowe pozwy do sądu. Jak to się będzie toczyć dalej, nie wiadomo. W każdym razie, no niestety, krowa będzie wygrywać, tak samo owca. Właśnie krowy i owce najczęściej można spotkać po
drodze.
Czyli
widząc krowy, myślałaś, tu nie znajdę mustangów, a jednak...
Tak myślałam, ale na szczęście jakieś 2 mile dalej, bardzo daleko, zobaczyłam różnokolorowe kropki. Mam aparat z długim obiektywem, który też właśnie pomagał mi tak naprawdę w całym tym poszukiwaniu, więc przybliżyłam, zrobiłam zdjęcie, jeszcze musiałam to zdjęcie przybliżyć, bo naprawdę były bardzo daleko od drogi. No i nie powiem, że się wzruszyłam, bo w końcu udało mi się je znaleźć. Także ze łzami w oczach zatrzymałam samochód, postawiłam go na poboczu, wysiadłam i szłam chyba z dobre 2 kilometry, żeby do nich dojść. No i to było największe stado, jak się okazało. Było po drodze do pierwszej lokalizacji, w której jak potem się okazało, bo tam pojechałam, tych koni w ogóle nie było, więc nawet tak jak właśnie mówię, dostałam lokalizację, w której one powinny być, ale ich tam nie było, po prostu się przemieściły gdzie indziej. Spędziłam z nimi chyba 2 godziny. Po drodze spotkałam też inną fotografkę, bardzo miłą, niesamowitą Amerykankę z Oregonu, która od 2015 roku co roku tam przyjeżdża, żeby je fotografować. Zaczęłam mi opowiadać ich historię, zaczęłam mówić mi ich imiona. I to było tak niesamowite, że mogłam jakby przez te 2 godziny połączyć się z tym stadem i jakby poznać ich historię. I później, jak już też mi zaproponowała, że podwiezie mnie do jeszcze innego stada, które jest właśnie w pobliżu wody, poprosiła mnie, żebyśmy poszukały jednego konia, którego widziała dzień wcześniej, był bardzo mocno kulejący, to był ogier, bardzo młody, bo tak około 10-letni. Dostał podczas walki niestety bardzo dostał mocno kopa od innego ogiera. Ta rana niestety się bardzo mocno bliźniła, przez to zaczął bardzo mocno kuleć. No niestety taki ogier w momencie, kiedy nie może walczyć z innymi ogierami, jest trochę odstawiany na bok. On stara się nadążyć za stadem, ale no jakby jego rola, czyli jakby przedłużanie tej linii już nie była jakby zupełnie realizowana. Więc jak się okazało, niestety BLM, czyli biuro zarządzające tymi ziemiami i tymi końmi tak naprawdę, musiało go zastrzelić i znalazłyśmy niestety tego martwego. Najprawdopodobniej zastrzeli go, kiedy leżał, czyli odpoczywał, starał się tą nogę odciążyć. Z jednej strony jest to humanitarne, bo ten koń po prostu nie miałby żadnej szansy dalszego życia. Z drugiej strony przeżył zimę z tą kulawizną, więc pokazał wolę ducha, pokazał wolę walki, że tak dalej będzie chciał żyć. No niestety człowiek zdecydował, że jego rola się skończyła i trzeba było go strzelić. Także no też miałam takie doświadczenie z rzeczywistością, bo jak jestem w Polsce i słyszę o tej całej sytuacji z mustangami, no dla mnie to jest niepojęte. No bo my, tak jak mówię, to jest po prostu spuścizna tego kraju, że, żeby te Mustangi faktycznie przetrwały i cały czas cieszyły się tą popularnością, nie tylko wśród fotografów koni, ale też ogólnie wśród ludzi, którym zależy na tym, żeby one faktycznie przetrwały i też były jakimś tam żywym pomnikiem tego kraju, no ale niestety prawda jest
taka, że... Iza, powiedziałaś na początku tej historii o szukaniu Mustangów, że trzeba mieć znajomości. Co to znaczy?
To jest tak, że właśnie ta grupa osób, która się stara opiekować tymi końmi, niechętnie dzieli się lokalizacjami, niechętnie dopuszcza do tych koni nowe osoby, więc jeżeli ma się wśród znajomych takie w miarę życzliwe osoby, które wiedzą, że nie zrobimy tym zwierzętom krzywdy, że nie podzielimy się tym lokalizacją publicznie, nie będziemy chcieli jakoś zrobić im czegoś źle, no to wtedy faktycznie możemy je uzyskać i możemy do nich dotrzeć. Bardzo często niestety jednak jest tak, że jeżeli ktoś już faktycznie zdradzi stado, cały czas trzyma przy sobie lokalizację, cały czas trzyma przy sobie te wszystkie dane, które posiada i nie chce się tym dzielić i jest wręcz tym opryskliwy. Ja się z tym spotkałam, spotkała się z tym ta właśnie Amerykanka, którą tam spotkałam na miejscu. Także to jest zupełnie normalne i z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony no warto byłoby, żeby też fotografowie właśnie poprzez fotografię mogli jakoś utrwalić to, bo nigdy nie wiadomo, czy te konie w przyszłym roku w ogóle tam jeszcze będą. Tak naprawdę. Tego nie wiemy.
Powiedz, czego i czy w ogóle można się nauczyć od tej soli ziemi amerykańskiej, bo myślę, że właśnie tak chyba można powiedzieć o Mustangach.
No, na przykład to była niesamowita dla mnie lekcja, bo ja mam do czynienia z końmi od maleńkości. Do tej pory sądziłam, że znam hierarchię wśród koni, że znam ich zachowanie, jak to wszystko wygląda, ale tak naprawdę w stajni, kiedy mamy ogiery oddzielone od klaczy, kiedy one nie są wszystkie połączone, kiedy konie chodzą po swoich padoczkach, nie widzimy w ogóle tych relacji tak naprawdę, a tutaj mieliśmy kilka stad, czyli kilka ogierów. Były też ogiery młode, czyli takie roczne, dwuletnie, trzyletnie, które łączą się w takie malutkie grupki, pokazują obok tych stad, na co potrafią. Potem próbują swoich sił z tymi ogierami dominującymi, które mają pod sobą ileś tam klaczy. No ja byłam pod ogromnym wrażeniem, jak to faktycznie wygląda, ile w ogóle tam walk się odbywa tak naprawdę, bo to nie jest tak, że one sobie koegzystują radośnie, bo to tak jak mówię, tam było kilka, co najmniej 5-6 stad, czyli 5-6 dominujących ogierów, plus klacze, plus młode źrebaki, plus jeszcze te ogiery dodatkowe, które próbowały swoich sił albo po prostu podążały za stadem, albo na przykład były za stare, bo był tam jeden taki ogier, który był już stary, stracił swoje stado, ale cały czas się z nimi trzymał. Oczywiście na uboczu, ale nie spuszczały ich jakby ze wzroku. Także no niesamowita historia, niesamowite właśnie doświadczenie, którego nie ma szans po prostu przeżyć w takiej normalnej stajni. Także to, co my widzimy na co dzień w stajniach i myślimy, że takie są faktycznie relacje z końmi, to jest ułamek tego, co tak naprawdę można zobaczyć na żywo wśród Mustangów.
Wiele lat temu wyszła taka książka, którą przypuszczam, że czytałaś, Nicholas Evans, The Horse Whisperer. I przez wiele lat pracowałaś, pracujesz z końmi. Masz wykształcenie w tym kierunku, masz wiedzę. Czy rzeczywiście człowiek może nawiązać taką bliskość z Mustangami?
Znaczy tak, z dzikimi końmi myślę, że na jakimś tam stopniu na pewno. Znaczy na takiej otwartej przestrzeni, no to człowiek musiałby tam przyjeżdżać codziennie. Na przykład właśnie tak, ta Amerykanka, ona tam spędza, oczywiście przyjeżdża co roku i spędza z nimi, nie wiem, tydzień, dwa. Codziennie tam przyjeżdża rano, po południu, robi zdjęcia. Te konie oczywiście ją jakby kojarzą, znają, więc akceptują. Na przykład pozwalają między sobą przechodzić, nie reagują na nią. Obca osoba, podejrzewam, że która by się nie znała na koniach, no to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. W ogóle jakby nie można do takich dzikich koni podchodzić i nawet próbować na kwestii bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że tam są ogiery. W każdej chwili może się wywiązać jakaś walka, a one potem nie patrzą, czy tam stał człowiek, czy nie, więc no to trzeba zwracać uwagę. Ale czy można nawiązać taki kontakt z koniem, tak, to było pokazane w tym filmie? Tak, można. W sensie to po prostu... To są lata doświadczenia, to trzeba dobrze czytać język ciała zwierząt. To nie tylko chodzi o konie, no tak samo to można przełożyć na kontakt z psami. Tutaj też nie trzeba być nazywanym właśnie zaklinaczem psów, tylko po prostu trzeba znać język ciała psów, koni, a niestety też pokazuje wiele razy rzeczywistość, że ludzie nie znają tak naprawdę tego języka. Więc to jest kwestia po prostu obserwacji, doświadczenia, też nauki od osób, które faktycznie dużo wiedzą, no i też trzeba po prostu dobrze sobie dobierać osoby, które jakby traktujemy jako takich nauczycieli, mentorów, bo to też wiadomo, że różnie z tym bywa. Ale na przykład z takich właśnie moich doświadczeń to było, że jak miałam takie konie pod opieką i faktycznie się nim zajmowałam, to też miałam tak, że jestem w stanie jakby czytając ich języki, spędzając z nimi czas, sprawić, że ten koń będzie za mną podążać bez niczego, czyli będzie za mną chodzić trochę jak pies. Także to jest fajnie, to wygląda z boku, ale to jest jakby trochę taka podstawa pracy. No i też trzeba pamiętać, że to jest duże zwierzę, trzeba do niego też z szacunkiem, miłością i on też tym odpowie, także...
I on to poczuje, prawda?
Dokładnie.
Pytam cię o to wszystko, dlatego że przez wszystko, co miałam do tej pory powiedziałaś, przebija po prostu miłość do zwierząt i to czuję, a te twoje zdjęcia najlepiej to pokazują. Gdyby nasi słuchacze chcieli zajrzeć, zobaczyć i zachwycić się tymi zdjęciami, które już zrobiłaś do tej pory, to gdzie mogą sięgnąć po te archiwa twoje?
Są takie dwa miejsca, no tak naprawdę trzy. Mam stronę internetową getstelfoto.com, tam można mnie znaleźć na Facebooku i na Instagramie również. Na Instagramie teraz jestem trochę częściej, bo to jest teraz takie medium bardzo mocno promowane. Na Facebooku bardziej tam łączę swoją działalność z psimi zaprzęgami, które też są jakąś tam moją gałęzią działalności i też częścią mojego życia. Bardzo to mnie znaleźć, po prostu wystarczy wpisać moje imię, nazwisko, Izabela Gettel na pewno wyskoczy. Na Instagramie to będzie nick Gettelfoto, tak samo na Facebooku, ale tak jak mówię, wystarczy wpisać imię, nazwisko i wyszukiwarka na pewno wypluje, zwłaszcza, że moje nazwisko jest dość charakterystyczne, więc nie trzeba jakby daleko szukać i na pewno wyskoczę.
Więc szukajcie państwo Iza Gettel albo Izabela Gettel. Iza jest gościem dzisiejszych rozmów nie tylko politycznych. Pozostańcie państwo z nami. My zaraz Izę jeszcze przepytamy, jak się przygotowuje do takiej wyprawy, ile trzeba czasu spędzić i co ze sobą zabrać poza aparatem.
Dawne życie poszło dal, dziś na zimę.
Gościem z Montany łączy się z nami Izabela Gettel, która jest fotografką, która jest także hodowczynią koni, która przemierza Amerykę szukając mustangów i Iza opowiedziała nam w pierwszej części programu o tym, że udało się znaleźć i ja mogę państwu już powiedzieć, że udało się zrobić niezwykłe zdjęcia. Iza, jak trzeba się przygotować do takiej wyprawy? Zabierasz aparat fotograficzny, 4 podkoszulki, parę spodni, buty do wędrówek górskich i co? I to wszystko? I parę groszy chyba jeszcze.
Znaczy tak, do takiej wyprawy no, trzeba trochę się przygotować. Tak naprawdę do każdego mojego wyjazdu przygotowuję się podobnie. Zawsze zabieram ze sobą ciuchy typowo trekkingowe, czyli na pewno mam buty trekkingowe za kostkę, które chronią mnie przed skręceniem, bo niestety jestem też trochę niezdarna, a zwłaszcza jak się chodzi po różnych dziwnych miejscach, to łatwo można sobie skręcić nogę, a potem, no niestety w USA nie ma, w parkach narodowych czy na jakichś szlakach nie ma żadnego zasięgu, więc trzeba po prostu się zabezpieczać. Jeśli chodzi o sprzęt, tutaj faktycznie jego jest bardzo dużo, bo przez te lata, jak jestem fotografem, a tu już będzie 13 lat, uzbierałam tego trochę. I zależy zależności od tego, gdzie się wybieram, troszkę inaczej sobie dobieram ten sprzęt. Mam też od niedawna drona, więc jeszcze przy okazji dodatkowo szukam miejsc, gdzie mogę go faktycznie uruchomić i nim polatać. Oczywiście w parkach narodowych tego nie wolno i zawsze odradzam, że nie można. Też trzeba sprawdzać na wszystkich parkach stanowych i we wszystkich miejscach, w których no, możemy oczywiście sobie chodzić. Niekoniecznie można tam latać dronem, bo bardzo często są to miejsca ochrony przyrody. Do tego oczywiście też biorę spodnie. Kilka razy się niedawno też przekonałam o tym, że to, że w miejscu, w którym mam nocleg, jest piękna pogoda, nie znaczy, że tam, gdzie jadę, będzie piękna pogoda. Więc dwa razy było tak, że pojechałam w shortach i niestety musiałam chodzić w shortach, mimo że padał deszcz na przykład i zaraz była burza i wiał bardzo mocny wiatr, także to też trzeba po prostu brać sobie ciuchy na przebranie i ewentualnie po prostu się przebierać. Mam też samochód 4x4. To się faktycznie przydaje, bo w niektórych miejscach, do których jeżdżę, no najczęściej to są po prostu miejsca trochę odosobnione. Gdzie po prostu, no okej, może nie wszystkie miejsca faktycznie wyglądają tak, że tylko i wyłącznie 4x4 tam wjedzę, bo bardzo często te drogi są bardzo dobrze utrzymane, one są wyrównane, ale trzeba też myśleć o tym, co się stanie, jeżeli przejdzie jakaś naprawdę bardzo silna burza i ta droga zamieni się w błoto. To już po prostu może być troszkę gorzej, zwłaszcza, że właśnie byłam w takim miejscu niedawno w Idaho, gdzie trzeba było jechać bardzo stromo pod górę, potem w dół, za chwilę obok drogi była przepaść, więc no nie trudno o jakiś tam błąd i potem, który może naprawdę nawet kosztować nas życie. Więc dobry samochód, który oczywiście jest super sprawny, to jest bardzo duża podstawa. Ja uważam, że w ogóle samochód to jest mój trzeci kompan jakiejkolwiek podróży. Już przyjechaliśmy, mam ten samochód aktualny od jakichś 2-3 tygodni, a już zrobiliśmy chyba 3000 kilometrów, więc to jest naprawdę sporo. Ja tyle nie robię w kilka miesięcy moim samochodem, który mam w Polsce, więc tym bardziej to też pokazuje, że no dużo zaufania wkładę jak naprawdę w samochód, który posiadam i ja zawsze wierzę, że mnie dowiezie z punktu A do punktu B i potem jeszcze mnie przywiezie z powrotem na nocleg. Oprócz tego oczywiście kurtka przeciwdeszczowa i co jest bardzo ważne i co zawsze sobie przygotowuję, to mapy offline. Google bardzo też promuje i pozwala ściągać sobie mapy. Po prostu wybieramy dany fragment i sobie go ściągamy i później, jeżeli nie mamy zasięgu, a nie mamy z reguły zasięgu na takich szlakach, możemy w bardzo łatwy sposób znaleźć dane miejsce i jakby drogę powrotną i dzięki temu nie mamy takiego poczucia, że się zgubiliśmy. Ja akurat map takich papierowych staram się nie używać, bo wiadomo, zacznie padać deszcz, to namoknie, może się zniszczyć, niekoniecznie. I druga rzecz, która bardzo mi się przydała tutaj w Stanach i którą bardzo mocno też polecam, to jest aplikacja All Trails. To jest aplikacja, która zrzesza wszystkie szlaki, które możemy sobie wymyślić i wyobrazić i po prostu możemy znaczyć dany obszar albo dane miasto i po prostu tam pokazuje, jakie szlaki możemy sobie wybrać i w tej aplikacji oprócz tego, że wchodzimy w dany szlak, możemy zobaczyć, jaki on jest długi, ile nam to zajmie na przykład godzin przejście. Ludzie też rzucają zdjęcia z tego szlaku, więc na przykład ja tak szukam szlaków, po prostu patrzę, czy ma ładne widoki i wtedy stwierdzam, że okej, to jest szlak, który chcę zobaczyć. I tam po prostu też jest nawigacja i po prostu uruchamiam tą mapę po prostu w tej aplikacji All Trails i ona po prostu mnie prowadzi przez cały szlak, więc zrobiłam tych szlaków już kilkadziesiąt od początku maja i ani razu się nie zgubiłam.
Nie zawiodłaś.
Nie zawiodłam się nigdy, więc tak jak mówię, nie miałam żadnego jakby zasięgu, a mimo to jakby trafiałam jak po sznurku. Zresztą to, co zauważyłam, co jest niesamowite i za co naprawdę podziwiam USA i dla mnie to jest mega super i myślę, że każdy kraj powinien to wprowadzić, to są świetnie oznaczone szlaki, naprawdę. Do tego są tablice edukacyjne, do tego są właśnie dodatkowo, jeżeli od danego szlaku odchodzi następny szlak, to możemy sobie zobaczyć cały opis, co tam się może znaleźć i w ogóle dla kogo to jest, bo na przykład są też szlaki, które są tylko i wyłącznie dla koni, są szlaki, które są tylko i wyłącznie dla osób, które chcą go przejechać motorem. Także no pod tym względem naprawdę chylę czoła, bo u mnie w Polsce nie, tak szlaki nie są oznaczone, to są tylko pomalowane farbą jakieś kilkadziesiąt lat temu drzewo i może ktoś trafi.
Za ile dzień dziennie przemierzasz pieszo, ile samochodem? Czy to można jakoś uśrednić?
Tak, myślę, że tak. Dziennie pieszo robię około 10 kilometrów, tak mniej więcej, tak wychodzi. Czasami jest to oczywiście 8-9, czasami na przykład robię 15, ale tak właśnie średnio wychodzi około 10, samochodem dużo więcej, bo na przykład, żeby dojechać do jakiegoś szlaku, to muszę, nie wiem, przejechać 100 mil na przykład, więc to jest tak, myślę, że 100 mil średnio robię dziennie.
A samochodem. Ile dziennie robisz zdjęć?
To zależy. Tutaj faktycznie troszkę tego mniej jest. Zależy od szlaku. Jeżeli jestem na przykład zmęczona, na przykład zrobiłam kilka dni pod rząd takich bardzo wymagających szlaków, które były nie dość, że miały piękne widoki, to jeszcze były trochę trudne. Trzeba było trochę się wspinać. No to na przykład sobie odpuszczam i biorę sobie jakiś inny szlak, który po prostu nie musi być koniecznie z ładnymi widokami, ale też ma jakieś tam 7-8 kilometrów, ale jest taki bardziej płaski. Wtedy tych zdjęć nie robię, tylko na przykład właśnie po prostu łączę się z naturą i wtedy się wyciszam, co jest fajne. Ale na przykład mój telefon już jakieś kilka tygodni temu zaczął mówić, że jest bardzo mało miejsca, a ten telefon ma prawie 50 giga pamięci, więc to myślę, że pokazuje, że już na samym telefonie jakby już nie mam miejsca i muszę cały czas przegrywać sobie te wszystkie materiały na komputer, na którym też już nie mam miejsca, plus mam jeszcze kilka dysków zewnętrznych, na których właśnie wszystko tam wciskam. Ale myślę, że tak średnio ze szlaku przywożę tak 300 zdjęć.
Masz takie poczucie, że zrobiłaś to takie najważniejsze zdjęcie tej wyprawy? Czy jeszcze ciągle na nie czekasz?
Ja cały czas myślę, że to zdjęcie na mnie czeka gdzieś tu w Montanie, bo Montana to jest w ogóle stan i przede wszystkim park Yellowstone, na który bardzo czekam, przez który w sumie troszkę dzisiaj przejeżdżałam, tylko że od strony zachodniej, w której są tylko i wyłącznie lasy, więc tylko widziałam tabliczkę, że tak, przejeżdżam przez park i tyle. Więc ja myślę, że jeszcze te zdjęcia na mnie czekają właśnie tutaj i tak jak mówię, czekałam na ten moment 15 lat co najmniej, oglądałam jak byłam mniejsza dużo programów przyrodniczych o Yellowstone, o tych wszystkich właśnie parkach i to zawsze było takie moje marzenie. Zresztą tak za pierwszym razem byłam w Ameryce w 2018 roku, wtedy akurat byłam na Florydzie, ale tak myślałam, że może ktoś będzie chciał tam polecieć i zobaczyć, ale niestety no wiele osób wybiera miasta, a mnie właśnie ciągnie do przyrody, więc myślę, że właśnie tam w Yellowstone zrobię to najważniejsze zdjęcie. Trochę marzę o zdjęciu wilków, ale wiem, że ciężko będzie je znaleźć i ciężko będzie je zobaczyć tak na żywo. Może zapytam jakiegoś rangera, chociaż wiem, że są tam takie specjalne, oczywiście dodatkowo płatne wycieczki, gdzie faktycznie nie prowadzą tam do miejsc, gdzie można je zobaczyć, więc może się skuszę i może właśnie to będzie ten przełomowy moment dla mnie tej wyprawy, że zobaczę wilki na żywo.
Mówiąc o wilkach, to twoim kompanem podróży jest wilk.
Tak, tak. Wilk to jest owczarek niemiecki z linii pracującej, który należy właśnie do Ewy, tej podróżniczki, z którą tak naprawdę podróżuję i która jest jakby całym organizatorem tego przedsięwzięcia, dzięki której mogę spełniać te marzenia. Ja się zajmuję wilkiem właśnie w momentach, kiedy ona nie może, więc zabieram go ze sobą na te wszystkie wyprawy. Oczywiście nie do parków narodowych, bo niestety w parkach narodowych jest tylko kilka szlaków z reguły, na których można zabierać psy. A zresztą parki narodowe teraz są bardzo oblegane, a my raczej staramy się po prostu odkrywać inne miejsca, które są mniej oblegane i bardzo często omijane przez ludzi. Na przykład takie miejsca widziałam w Idaho, które jest niesamowite. Wszyscy mówią, że to jest najnudniejszy stan w całym Stanach Zjednoczonych. Ja uważam, że to jest niesamowita perełka, która naprawdę tylko czeka, aż ktoś ją odkryje i tam są naprawdę piękne góry, tak samo piękne miejsca. A bardzo mało się o tym mówi.
Jak z tobą rozmawiam, słuchając cię, ale także i przeglądając twój profil facebookowy i instagramowy, ja mam takie poczucie, że ty jesteś od początku tej wyprawy do Ameryki takie 3 centymetry ponad ziemią, że ta wyprawa cię sama niesie, że jesteś na takim wdechu i że próbujesz zarejestrować albo sobą, albo obiektywem, albo telefonem, właściwie wszystko, co cię otacza, wszystko, co znajduje się na drodze i tę fascynację, tę pasję naprawdę widać w tym, co pokazujesz nam w drobnej części na twoich mediach społecznościowych.
Tak, to prawda. Nie ukrywam, że wiele razy po prostu płakałam. Zresztą dzisiaj też tak naprawdę, jak wjeżdżałam i w końcu przejechałam linię Montany, to faktycznie płakałam, bo to mówię, to był moment, na który czekałam 15 lat, więc jakby no to są niesamowite momenty i tak mówię, no to jest trochę wyprawa mojego życia. Jakby no niedługo skończę 30 lat, więc to trochę to jest też taki moment, że a powinna może się ustatkować, coś takiego. Nie, 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 jakby ja podróżuję, a to jest coś, co naprawdę mega mnie wciągnęło, co chciałabym robić cały czas i co jest naprawdę niesamowite i dzięki tej wyprawie po prostu faktycznie widzę kawał jakby USA. Owszem, ja już tu mieszkałam, pracowałam, wiem jak to jest, mieszkałam w mieście, widziałam te miasta, ale ja uważam, że największą jakby perełką tego kraju właśnie są te parki narodowe, te miejsca, te właśnie ochrona tej przyrody i sama ta przyroda. To jest coś, co mnie mega fascynuje i co bardzo chcę odkryć, co odkrywam cały czas i jeszcze na pewno będę do samego końca robić, także bardzo mnie cieszy to, że widać to jakby po moich materiałach i po tym, co tworzę, że faktycznie no, to, co robię, to jest super i że widać tą moją pasję, bo no, nie ukrywam, że pewnie jak wrócę do Polski, to będę mieć totalny zjazd i zaraz będę chciała wracać, więc to będzie naprawdę ciężkie.
Dla to cię chciałam zapytać, czy dasz radę wrócić do warszawskiej codzienności, jak sobie z tym dasz radę. Ale wiesz co, chciałam, żebyśmy na chwilę jeszcze wróciły do czegoś, co powiedziałaś kilka minut temu, że fascynuje cię to, jak zadbana jest amerykańska przyroda. Na początku rozmowy z kolei powiedziałaś o tym, że masz takie poczucie tego, że Ameryka nie rozumie, że o na przykład o Mustangi trzeba zadbać szczególnie, że trzeba je otoczyć ochroną. Więc jak to jest? Jaka jest ta twoja perspektywa? Amerykanie robią wystarczająco dużo, czy robią więcej niż na przykład Polacy czy reszta Europy? Masz pewną skalę porównawczą. Powiedz, jak ty widzisz.
Znaczy ja uważam od samego początku, czyli od 2018, kiedy po raz pierwszy przyleciałam do USA, że to jest kraj pełen sprzeczności. I ja się w tym naprawdę utwierdzam na wielu płaszczyznach przekonaniu, zwłaszcza na przykład w kontekście dzieci, gdzie ja pracowałam z dziećmi, ja przechodziłam bardzo długie szkolenie, bardzo konkretne i też miałam konkretne wytyczne, co ja mogę robić, czego nie mogę robić z dziećmi, jakie są tego konsekwencje, łącznie z wylądowaniem w więzieniu, po czym słyszymy, że są masowe strzelaniny w szkołach i to jest takie, z jednej strony chronimy dzieci, z drugiej strony nie chronimy dzieci i tutaj w sumie w tej kwestii też chodzi o pieniądze tak naprawdę. Trochę też podobnie jest właśnie w Mustangach, że z jednej strony te szlaki są niesamowicie przygotowane, są zadbane, bo na przykład teraz w tym roku przecież była ta rekordowa zima w USA. Te skutki widziałam na szlakach, w Idaho zwłaszcza, gdzie jeszcze ten śnieg leżał, więc ja też chodziłam po szlakach, gdzie jeszcze był śnieg. Schodziły lawiny i jeżeli na przykład jakiś szlak właśnie był po zejściu lawiny, on był czyszczony, drzewa były wycinane, odrzucane na bok, żeby ludzie mogli dalej sobie chodzić, więc jakby cały czas coś tam jest i o to dba. A z drugiej strony, w momencie, kiedy wchodzą pieniądze, no to niestety właśnie Mustangi przegrywają z kretesem i jakby ja wiem, że ten kraj faktycznie no tak ma, to jest jakby jego urok i z jednej strony uważam, że jest niesamowity, a z drugiej strony ma swoje minusy, ale w sumie tak naprawdę każdy kraj tak ma, że z jednej strony jest super, a z drugiej strony niekoniecznie, więc...
Co zamierzasz zrobić z tymi zdjęciami po powrocie?
Dobre pytanie. Na pewno będę chciała, już o tym nawet myślałam bardzo konkretnie i najprawdopodobniej zrobię z tego fotoksiążki. Będę chciała chyba zrobić po prostu dla każdego stanu osobną fotoksiążkę, bo tych zdjęć mam masę, bo to nie jest tylko to, co udostępniam na Instagramie. Ja mam tego jeszcze mnóstwo na aparacie i chciałabym po prostu też jakoś uwiecznić w ten sposób. Więc taki mam plan. Na pewno część zdjęć wyląduje prędzej czy później na tych moich kontach, raczej trochę później, bo mam też oczywiście jakieś tam inne fotograficzne plany też już po USA, też wylatuję do Anglii na tydzień, żeby fotografować z kolei tamtejsze dzikie konie, więc jakby cały czas ten plan mam trochę napięty fotograficznie, ale tak, fotoalbumy to jest coś, co zresztą chciałabym jakby robić, zwłaszcza, że no jestem też tym fotografem, który faktycznie robi dużo zdjęć cyfrowych, ale tak naprawdę prawdziwą wartość tych zdjęć ja poznaję w momencie, kiedy je wywołuję i kiedy faktycznie widzę je na żywo, że wtedy faktycznie widzę, to jest moja praca i jakby to jest to, co włożyłam swoje serce, swoje ogromne doświadczenie, które mam dużo godzin spędzonych przed komputerem i to jest właśnie ten finalny produkt, który chciałam pokazać. Raczej nie mam takiej siły przybicia, żeby zrobić z tego wystawę, chociaż może, nie wiem, jakiejś kawiarni, może jakaś kawiarnia by się zgodziła, żeby wywiesić jakieś tam moje prace właśnie z tych szlaków, z tych takich miejsc, które nie są koniecznie odwiedzane przez turystów, bo tak naprawdę ja turystów widziałam tylko i wyłącznie w parkach narodowych, a w tych wszystkich szlakach, w tych miejscach, które były ogólnodostępne dla każdego, ja tam spotykałam tylko i wyłącznie lokalsów, więc to też pokazuje po prostu, że ludzie jak przylatują do USA, to podążają za tymi utartymi schematami i szlakami, a to warto jednak trochę zjechać z tych utartych właśnie szlaków i zobaczyć takie właśnie inne perełki, do którego każdy może sobie podejść, zobaczyć i zrobić zdjęcia i robi tak samo ogromne wrażenie, jak te miejsca, które są w parkach narodowych.
I za twoich znajomych w Polsce, kiedy im powiedziałaś, że wylatujesz na 3 miesiące do Ameryki, że będziesz podróżować no, prawie samotnie, że jedziesz szukać mustangów, nie powiedzieli szalona?
Nie byli zdziwieni. Nie byli zdziwieni, bo powiedzieli, że mnie bardzo ciągnie do USA. Zresztą też pokazuje, że ja poleciałam raz, potem poleciałam drugi. W ogóle chciałam też trzeci, no niestety wtedy wybuchła pandemia. I wszystkie moje plany niestety pokrzyżowała właśnie pandemia. Miałam plan w zeszłym roku, ale w zeszłym roku z kolei zmieniałam pracę i to też nie jest tak łatwo wylecieć, mając taką pracę jakby stałą, bo nie każdy sobie jakby pozwoli pracownikowi polecieć. Przez 3 miesiące go nie było i potem może wrócić i pracować dalej. Na szczęście ta praca aktualna, w której jestem, mi pozwoliła, jestem za to ogromnie wdzięczna i wiem, że też oglądają i mi kibicują i w ogóle bardzo się cieszyli, że ja mogę, mam taką możliwość i zresztą sami powiedzieli, że jedź, w ogóle korzystaj i to było niesamowite dla mnie. Moi rodzice też mnie dowierzali troszkę, mama się bardzo martwi i cały czas staram się jej tam wysyłać i mówić, że dojechałam, że jestem cała i zdrowa i zawsze jej mówię, że jestem, no bo wiadomo, jakby nie dość, że jestem na innym kontynencie, jest jeszcze różnica czasowa, jeszcze ja podróżuję co chwilę, jestem praktycznie sama i tylko z psem, więc ona się denerwuje, co jest normalne, ale właśnie staram się też jej tam pokazywać i wysyłać i zapewniać, że nic mi nie jest, że wszystko jest w porządku, także no jakby trochę żyją tą moją wyprawą razem ze mną i jestem na to jakby super wdzięczna im za to wsparcie. No i wiem, że jak wrócę, na pewno będę miała co opowiadać i co pokazywać, więc...
Bywa pewnych emocji, nigdy się nie da przekazać. Na koniec tak jeszcze. Chciałabym wrócić do tego, od czego zaczęłyśmy rozmowę, czyli do Mustangu. Bo powiedziałeś, że one mają swoje imiona, te konie. Kto im nadaje te imiona? Czy one są różnej maści? Bo te zdjęcia, które widziałam, pokazują ogromną różnorodność tych koni.
Tak, to prawda. Imiona nadają tak naprawdę ludzie, którym nie jest obojętny ich los. I też po to, żeby je trochę rozróżnić.
Jeżeli...
Tak, bo akurat stado Mustangów, Onaki, one mają na przykład swój własny katalog. I to jest grupa osób, która stara się katalogować ich historię, stara się katalogować to, co się z nimi dzieje, do którego stada przechodzą. Bo tu też jest tak, że na przykład dany ogier walczy z innym ogierem i przejmuje część klaczy albo traci jakieś tam klacze, więc to jest bardzo dynamiczny proces, który się odbywa czasami nawet na przestrzeni jednego dnia, więc jakby starają się w ten sposób też, ja też tak to odczytuję, że też nie chcą, żeby to były bezimienne konie, o których zaraz ktoś zapomni, na przykład najsłynniejszy amerykański Mustang, którego nawet ja znam, mimo że już niestety zmarł, ale zmarł ze starości, był Picasso. Picasso bodajże żył w Colorado, w jednym ze stad w Colorado. No był niesamowity, był strokaty, bardzo ładny, niesamowity ogier, dał dużo, dużo potomstwa, które dalej tam żyje. Także Picasso miał mnóstwo swoich fanów, dużo osób śledziło jego historię. Zmarł bodajże w wieku 28-29 lat, co na Mustanga jest naprawdę niesamowitym wiekiem. No jakby jego legenda dalej żyje i dalej jakby starają się jakby to kontynuować i to jakby cały czas katalogować dalej. Także myślę, że z takiego punktu też historycznego jest ważne, żeby katalogować je i sprawdzać, co się z nimi dzieje. Na przykład tak właśnie wspominałam, znalazłyśmy tego martwego konia, właśnie też tam w Onaki razem z fotografką. No to też było zgłoszone, żeby każdy wiedział, że niestety został humanitarnie odstrzelony. No żeby jakby cały czas ta pamięć jakby nie zniknęła po nich, więc... Więc to było niesamowite, a czy któryś mi zapadł w pamięć? Przyznam szczerze, że ja byłam w takich emocjach, że jakby sam fakt, że mogłam je zobaczyć, no było naprawdę to niesamowite przeżycie, ale co też było łączeniem z moim dzieciństwem, to oczywiście zobaczyłam też Ogiera, Mustanga. Było, zresztą to była taka bajka, Mustang z Dzikiej Doliny, no to właśnie był taki sam Mustang, tam jeden właśnie z Ogierów miał swoje stado. A więc jak ja zobaczyłam, mówię, no to też jest jakiś tam łącznik z moim dzieciństwem, więc też było super zobaczyć właśnie takiego jeleniowatego ogiera. No właśnie ta maść nazywa się jeleniowata, kiedy właśnie ma złocistą sierść plus czarna grzywa, czarny ogon i plus czarne podpalane nogi. Niesamowity, naprawdę. Mam słabość do koni srokatych, czyli mówiąc laikowym słownictwem łaciaty, to takie konie też mają u mnie specjalne miejsce w serduszku, więc też ich było sporo. Tylko, że co ciekawe, nie każde stado tak ma, bo niektóre stada, jeżeli faktycznie mają takie kolory, to okej, one robią wrażenie. Na przykład są też takie stada, które też były w Utah, które rozważałam poszukać, ale potem stwierdziłam, że ze względu na małą liczebność, bo tam było około 20-30 sztuk, no marne szanse, żeby je znaleźć. Tak, na przykład potrafiły być tylko i wyłącznie kaszanowate, gniade, czyli takie typowo brązowe konie, więc to takie stado, no niby, okej, to jest Mustang, ale już tak pod kątem jakby fotograficznym, no dla mnie to już nie jest aż takie ciekawe. Są też takie stada, które faktycznie składają się tylko i wyłącznie na przykład ze srokatych koni, więc w zależności od tego po prostu jakie ogiery i jakie właśnie klacze są w danej lokalizacji, po prostu wtedy się ta kolorystyka trochę miesza, zmienia, także zobaczymy. Mam plan też w Montanie i w Wyoming spróbować poszukać, bo tutaj też są stada. Poszukałam oczywiście informacji w internecie, są jakieś ogólnodostępne, ale zobaczymy, jak też mój czas pozwoli, czy faktycznie będę chciała poszukać jakiegoś i może spróbować też fotografować.
Tak brzmi opowieść o pasji. To jest opowieść, którą podzieliła z nami w rozmowach nie tylko politycznych Izabela Goepel.
Tak.
Na to co Iza i tylko koni żal.
To prawda, ale myślę, że ta grupa osób, która ich broni, dalej będzie. Ja też staram się poprzez swoje fotografie i te historie szerzyć informacje o tych Mustangach też w moim kraju i zobaczymy, może faktycznie doczekamy momentu, w którym Mustangi będą mieć pełną ochronę państwową i już nikt nie będzie do nich strzelać, czy ich właśnie odławiać i potem skazywać na życie w jakimś ogrodzeniu.
Izabela Goepel, gość dzisiejszych rozmów nie tylko politycznych. A ja z Państwem spotykam się za tydzień w czwartek. Małgorzata Błaszcz. Do usłyszenia.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczyk.